wielki, dlatego że w Jego Słowie jest moc i uzdrowienie. Amen? Kto wierzy w to? Kto jest chory? Jeden jest. Druga jest. O. Będziemy się modlić? W Jego Słowie jest uzdrowienie. Kiedy słyszysz Jego Słowo, to nikt nie musi nic wyjaśniać. To Słowo samo w sobie ma moc. Amen? Myśmy mieli taki dobry czas ostatnio. Kogo jeszcze bolą nogi, ręka do góry? Mieliśmy taki dobry czas, ale krótki, sobota, niedziela ostatnio szybko minęły. I to był dzień radości. Tak jak powiedzieliśmy przed Bogiem, Panie, my chcemy, aby to było święto radości. I było tak? Było. Niektórych bolały nogi, ale było. Tak? No. Był to dzień radości i dzień chwały przed Nim. I Pan dał nam taki czas, że mogliśmy się z innymi ludźmi cieszyć i radować i byliśmy jedno przed Nim, przed Bogiem. Ten czas, kiedy mówiliśmy tydzień temu o nowonarodzeniu, o nawróceniu, można by było to podsumować, to ostatnie głoszenie, że nawrócenie i nowonarodzenie to znaczy nauczyć się miłości na nowo. O, tak bym to streścił dla tych, których nie było, że nawrócenie to nauczenie się miłości na nowo. Narodzić się na nowo to znaczy nauczyć się kochać po nowemu, tak jak Bóg chce. To jest trudne czasem, ale możliwe i tym jest gwarancja sukcesu. Bo jak coś kupujesz w sklepie, to chcesz wiedzieć, czy jest na to gwarancja. Nie, że przyniesiesz do domu, to już nie działa i tam pisze Made in China. Bye bye, sklepu nie ma. Nie ma tak u Boga. On daje gwarancję na to, co robi. To, co zrobił, istnieje do dzisiaj i ma się dobrze. Amen? Na początek historia o pewnym pastorze. Jechał sobie z rodziną do domu. Gdzieś na skrzyżowaniu, wiecie, tam takie, jakby to, jak to powiedzieć po polsku, takie rondo. Zauważył, że jakiś wypadek. Bus i motocykl. No, później za chwilę jechał z dziećmi, z żoną. Za chwilę zauważył, że z tego motocyklisty to jest tak, że jest jeden kawałek tego motocyklisty, całe ciało, a hełm z głową jest trochę w innym miejscu. I przejechał ten wypadek. To było blisko jego domu. Zawiózł dzieci i żonę do domu i wrócił na to miejsce. Ja chcę mówić teraz o tym, czym jest miłość do ludzi. Jak daleko sięga miłość do ludzi, bo my sobie myślimy, miłość do ludzi to znaczy wypić z sąsiadem kawę i powiedzieć, jak fajnie, że jesteś, kocham ciebie. I Biblia uczy o tej trudnej miłości. I wrócił, zawiózł, nie mogę powiedzieć z nazwiska, kto to był, wrócił, zawiózł dzieci do domu i żonę, wrócił na miejsce tego wypadku. I wiecie, w Niemczech jest takie prawo, że pastor może być przy każdym wypadku śmiertelnym, jeżeli chce, nie musi znać tych ludzi i może też być w tym momencie, jak to widać na amerykańskich filmach, że zajeżdżają do domu i mówią rodzinie, że no pani mąż nie żyje, nie? Na razie tego jeszcze nikt nam nie zabrał i obojętnie czy policja, czy prokurator jest na miejscu takiego zdarzenia, a jeżeli to jest wypadek śmiertelny, to prokurator musi też być, to zawsze jest tak, że pastor, czy tam jakiś duchowny, ksiądz, czy tam powiedzmy sobie, jak on się inaczej nazywa, może być według tego prawa. No i on wraca na miejsce tego wypadku. No jest pytanie po co? Jak nie zna tych ludzi? I co tutaj można zrobić? Policja robi swoje, prokurator robi swoje, ale oni nie mogą w takim układzie zabronić temu duchownemu pastorowi, aby był, towarzyszył przy tych czynnościach. I on nie znał tych ludzi, ale zdecydował się być przy tych czynnościach i później zawsze te czynności kończą się tym, tak jak widać na tych amerykańskich filmach, że trzeba jechać do domu i ktoś musi powiedzieć, nie robią czego przez telefon, no, że stało się to i tamto, tak? Tej żonie czy dzieciom. No on też się zdecydował na ten następny krok i pojechał tam z tą policją. Był przy tym i co się okazało? Że to małżeństwo, oni już byli w stanie małżeńskiego rozpadu od dłuższego czasu. Były jakieś tam problemy. Ten mąż uciekał trochę w jakieś tam hobby, motocykl, pracował na okrągło i gdzieś tam czegoś nie zauważył. Gdzieś wyprzedzał na trzeciego tym motorem, gdzieś coś i tak. I ten pastor przez to, że okazał miłość tym ludziom, których nie znał, bo tak naprawdę to można powiedzieć, a co go to obchodziło? To później się to tak rozwinęło, że ta kobieta przyszła do jego zboru z tymi dziećmi i zostali. Mąż odszedł, ale oni zostali. I jest pytanie, gdzie jest granica miłości do ludzi? Bo my sobie często uświadomimy tak, dobrze by było wypić kawę z tym sąsiadem, który do mnie się nie odzywa. Okaże mu miłość. A Bóg przesuwa tą granicę gdzieś dalej, gdzie sobie nie wyobrażasz. No dobrze, nie róbmy tajemnicy, nie mogę powiedzieć nazwiska. To jest ten pastor, co przynosi tutaj te stare buty po prostu czasu do czasu albo te łańcuchy do kościoła i wam pokazuje różne przykłady. To jest ten sam. I gdzie jest granica? Bo mówimy tak, ale my nie znamy tam tych ludzi. Ale taki jeden jeszcze przykład z naszego podwórka. My tydzień temu też nie znaliśmy na przykład rodziców Milenki. Ale jak przyjechali, no bo ja ich nigdy wcześniej nie widziałem, ich nie znałem. Ale jak przyjechali, to tak myślałem, że już ich znam ze 30 lat. Jak wyjeżdżali, to już nam było smutno, że oni wyjeżdżają. A przecież w ogóle ich nie znaliśmy. Bóg przesuwa granice tego, co ty myślisz, co masz w głowie, że myślisz sobie, ach, to tam, a to są obcy ludzie. Co mi obchodzi jakiś tam wypadek na drodze, albo to nie jest moja rodzina, prawda? Właśnie to jest nasza rodzina. Bóg mówi, że to jest nasza rodzina. Czasem stawia nas przed takimi sytuacjami, że nie wiemy, jak się zachować. To wtedy odpowiedź Bożego Słowa jest zawsze jedna i taka sama. Okaż miłość, bo to zawsze działa. Okaż miłość, bo to zawsze działa. Mam jeszcze, nie chcę tych smutnych świadectw na początek, że tak powiem, zwielokrotniać, ale może poprzestanę na tym. Mam jeszcze inne z czasów, kiedy prowadziliśmy grupę domową i ludzie stawali przed wielkimi problemami. Myśmy mieli po 20 lat i oni mieli po 20 lat. Komuś urodziło się dziecko i mówi, ty, mi urodziło się dziecko. Ja mówię, no to fajnie, ale on mówi, ono nie ma tego, ma taką wadę, taką, taką, taką. Jak zaczął wyliczać, to można by było obliczyć, to można by całe miasto rozdzielić tymi różnymi wadami. I wtedy w obliczu czegoś takiego jest pytanie, jak okazać miłość? Bo kilka takich przykładów i dzisiaj się zapytasz, czy ci ludzie są w kościele? Nie. Bo gdzieś zabrakło tego, aby ktoś okazał im miłość. Ich dzisiaj nie ma. Gdzieś są. Dlatego, że nie mieliśmy poznania, nie mieliśmy doświadczenia. Myśleliśmy sobie, że miłość okazujemy sobie w małżeństwie albo w rodzinie, No i najdalej można jeszcze sąsiadowi okazać miłość. A Bóg przesuwa te granice całkiem gdzie indziej, całkiem gdzie indziej. I często nas nie stać na to dalsze spojrzenie. Tam, gdzie, jak to się mówi, gdzie nie możemy sobie tego wyobrazić. Jezusa pytali, no dobrze, ale powiedz mistrzu, które z przykazań jest najważniejsze? My wiemy, że oni mieli 2 razy po 10, bo to jedne sobie stłukli, więc sobie drugie zrobili takie same. 10 tych przykazań z czasów mojżeszowych i 613 takich ogólnych przykazań, które przestrzegali. 613. To dużo, prawda? Ale jego się pytali, mistrzu, ale powiedz, które przykazanie jest najważniejsze? Myślę tak, jak powie to, to znaczy się, że nie uznaje tego. On powiedział przykazanie miłości. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. I w tym od razu im też dodał, żeby nie mieli jakichś wątpliwości ani skojarzeń, że w tym streszcza się cały zakon, czyli tych 5 ksiąg mojżeszowych, w które oni wierzyli, cały zakon, plus prorocy, czyli wszystkie księgi prorocze i zakon, to jest jedno przykazanie miłości. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Jezus nauczając o miłości mówi tak. Największa miłość to jest to, kiedy ktoś swoje życie oddaje za kogoś innego. Czy oni to zrozumieli? O Bogu Ojcu mówił, że On jest miłością. Czyli, że w tym wszystkim, co On robi, jest przede wszystkim miłość, którą chce nam okazać. Nie na pierwszym miejscu jest sądzenie, sprawiedliwość i te wszystkie inne cechy, tylko właśnie miłość. Jeżeli moglibyśmy przeczytać coś z Bożego Słowa, to dzisiaj proponowałbym fragment listu Jana. Może tylko z pierwszego listu Jana, to będzie 1325 w brytyjskich. Fragment listu Jana. Jan jest apostołem miłości. Tak jest odkreślany, dlatego że pisał dużo o miłości. On napisał te 3 listy, 1, 2, 3. Napisał Ewangelię Jana, gdzie tam też jest dużo o miłości. I spisał tak zwane objawienie Jana. Jedyny z apostołów, który nie dał się, można tak powiedzieć, zamordować. Poza Biblią różne historyczne wersje podają, że próbowali go ugotować w żrzącym oleju, ale po prostu wyszedł z tego cało i nie mieli na niego sposobu. Zesłali go na wyspę Patmos i tam otrzymał od Boga objawienie. Prawdopodobnie wtedy, mając tam 90 parę lat, już nic nie pisał sam i bardzo słabo widział. Na wyspie Patmos tam były kopalnie siarki, tam, że powiedzmy sobie, taki człowiek, który by tam pracował przy tej siarce, to 3 miesiące, pół roku i traci wzrok. On prawdopodobnie już nie pracował w tych kopalniach, ale dyktował to objawienie komuś trzeciemu, który to spisywał, bo styl jest troszeczkę inny. Dlatego przeciwnicy Biblii mówią, on nie mógł tego napisać, bo to jest troszeczkę inaczej napisane. Bo zjawiska, które opisywał, były też inne i brakowało tak po ludzku słów do tego, co miał napisać. I w pierwszym liście Jana czytamy takie słowa. Będziemy czytać z 1 rozdziału od wersetu 15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia. Nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Ojca, trwa na wieki. To jest to, co on pisze w tym miejscu o miłości do świata i o miłości do Ojca. Odpowiada na pytanie, na czym polega pewność wiecznego życia, pewność zbawienia? Na tym, że trwamy w miłości. Trwamy w miłości, to znaczy, że cały czas przebywamy w tym stanie. To jest tak jak oddychanie. Nie możesz powiedzieć, że sobie oddychasz, kiedy chcesz, a jak nie chcesz, to nie oddychasz. Tylko musisz cały czas oddychać, żeby żyć. To jest ciągły proces. Trwanie w miłości, to coś takiego, że jesteś zatopiony w tym i jest to tak jak oddychanie. Nie możesz z tego zrezygnować albo powiedzieć od czasu do czasu, prawda? Trwam w miłości. To trwanie miłości jest potrzebne, aby upewnić się, że masz wieczne życie. To jest takie potwierdzenie. Mam wieczne życie, bo trwam w miłości. Jakie są dowody tej miłości? To, co robimy na zewnątrz. Bóg daje nam siłę do tego, abyśmy kochali ludzi, których nie znamy. Jakbyśmy powiedzieli, jakby oni zawsze byli naszą rodziną. O, takie to jest naturalne i tyle. I Bóg to daje. Bo sami to byśmy powiedzieli, no ale my tych ludzi nie znamy. Te z tego wypadku nie znamy, tamtych nie znamy. Ale Bóg daje tą siłę. I trwanie miłości też jest poprzez doświadczenia wiary, jak pisze Jan. Czyli miłość sprawdza się w działaniu. Jezus opowiedział taką przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, czyli o takim auslędrze, czyli uchodźcy, czyli obcokrajowcu, bo oni nie byli lubiani, ci Samarytanie, taki był gorszy gatunek, który okazał miłość rannemu człowiekowi. Ale żeby sprowokować tam tych wszystkich faryzeuszy uczonych w piśmie, to mówi, że najpierw przechodził obok tego rannego kapłan. Ale powiedział, no nie muszę mu okazywać miłości, bo go nie znam. Później Lewita, później ktoś tam jeszcze, a w końcu przeszedł ten tak zwany Samarytanin, czyli obcy. Jezus wtedy postawił, no to kto jest waszym bliźnim? Kto? Wasz znajomy? Ktoś z rodziny? Komu okazujecie miłość? Kto jest waszym bliźnim? No, drugi człowiek jest naszym bliźnim. Tu nie ma określenia, czy uchodźca, czy Chińczyk, czy z rodziny, czy... Po prostu drugi człowiek jest bliźnim, czyli każdy człowiek, może tak powiedzieć. Każdy człowiek. Ten polski papież wymyślił takie określenie osoba ludzka. Osoba ludzka, bo jest osoba Ducha Świętego, osoba i w tym zamiast człowiek często pisał osoba ludzka. To jest dosyć ciężkie. Powiedzmy sobie, że drugi człowiek jest naszym bliźnim i jemu okazujemy miłość. Niezależnie od tego, kim on tak dla nas fizycznie jest. Bo to nie miało dla Jezusa żadnego znaczenia. On rozmawiał z ludźmi, których nigdy nie znał, tak jakby ich zawsze znał. I nie robił różnicy między swoimi znajomymi, uczniami, a tymi, którzy przyszli tylko odebrać uzdrowienie i chcieli sobie iść. I mówię, słuchajcie, no ale ja was nie znam, wy przyszliście tylko uzdrowienie i zaraz uciekacie, tutaj mam swoich. Nigdy nie robił tej różnicy. Często ganił nawet uczniów za to, że nie rozumieją, o co mu chodzi. I nauczał, kto jest bliźnim, jak stosować to prawo miłości, które głosił, że to jest dla wszystkich. Skoro on umarł za tych, których nie znał, za tych, których jeszcze nie znał i za grzechy, których jeszcze nie widział, które oni popełnią, bo umarł za wszystkich i za te pokolenia, które przyszły w ciągu tych 2000 lat, to my mamy kochać wszystkich, nawet tych, których nie znamy. Amen? Wiecie, Jan może dlatego, ktoś mówi tak, ale on był najmłodszy i on był ulubieńcem Jezusa i siedział tak blisko stołu, i był na górze przemienienia i po prostu zawsze był tam blisko Jezusa. Nie? I on może dlatego właśnie pisał tyle o miłości, że był blisko serca Jezusa. Jak dokładnie tak przeczytasz Biblię, to on był najpierw uczniem Jana. Później przeskoczył na ucznia Jezusa. Zostawił Jana i poszedł za Jezusem. I jeszcze wziął brata ze sobą. I na początku jego intencje były takie ludzkie, całkiem normalne ludzkie. Czyli matka ich przyszła, tych dwóch braci, i mówi do Jezusa, czy można by tak załatwić, żeby oni siedzieli w niebie po dwóch stronach twoich? Czyli takie ludzkie intencje. Oni pójdą za tobą, ale co z tego będą mieli? Da się coś załatwić? Na początku jego intencje były takie ludzkie. To byś zapisał się do jakiejś partii i myślał tak, no coś z tego będę miał. Nie? Partia chrześcijan taka. No. To był początek jego drogi. To nie było jeszcze jakieś bardzo święte motywacje, nie wiadomo co. I później przychodzi taka zmiana w tym jego myśleniu, że później pod krzyżem ci wielcy już uciekli, nie ma ich, tylko kobitki się nie bały, jak zwykle. Stały tam sobie Maria Magdalena i Maria Matka Jezusa i one stały, tak? No, kobiety byle czym nie wystraszysz, one stały pod krzyżem. Ale już apostołów wielkich nie było, tylko został Jan, najmłodszy. Bo już był całkowicie zmieniony. On już nie stał w tej kolejce za przywilejami, bo już wiedział, że tego nie będzie tak po ludzku. To już doszedł do tego, Jezus mu to tłumaczył. Tylko stał w kolejce za miłością. Wtedy Jezus, patrząc, że innych nie ma, przekazał mu opiekę nad matką. Wielkiego wyboru nie było, bo tamci uciekli, stworzyli, po prostu schowali się gdzieś. I wtedy się zaczęło. On zaczyna pisać listy o miłości. On spisuje Ewangelię. Najpierw czyta tamte Ewangelie, które były już spisane, bo on napisał jako ostatni, a później pisze swoją, która jest całkowicie inna. Który zaczyna od razu to, co mówiliśmy tydzień temu. Zaczyna od nowonarodzenia, od sedna sprawy. Musicie się na nowo narodzić. Nie opisuje genealogii Jezusa, jak tam było żółbek, baranki i to wszystko, tylko od razu musicie się na nowo narodzić. Nie spisuje żadnych przypowieści, opowieści dla ludu, dla dzieci, dla pasterzy, tylko cały czas po prostu o rzeczach najważniejszych. O Jezusie jako o Królu Miłości. I dalej czytamy w tym jego liście 25 werset, też piąty, jeszcze drugi rozdział. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. I dalej czytamy w 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. On mówi wyraźnie, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie wiemy kim, kiedy, czym będziemy i po co idziemy do nieba? On mówi, żeby zobaczyć Jego takim, jakim jest. Bo teraz widzimy wszystko tak jakby w zwierciadle, pisze w tym liście. Wiecie, jak my widzimy w zwierciadle? O, ja już tutaj wziąłem takie jedno. Jeżeli teraz bym chciał popatrzeć na tak widzę ją teraz w zwierciadle. Teraz wiesz, po co wziąłem to zwierciadło. Tak. Widzę ją w zwierciadle. O, i wie się, widzę na przykład o. W lusterku. Jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. Dopiero tam zobaczymy Go twarzą w twarz. A tutaj on pisze w listach, że widzimy Go tak jak w odbiciu lustrzanym. Widzimy Go tak jak w lustrze. Czyli nie bezpośrednio, bo na razie jest to niemożliwe. Ale później zobaczymy Go bezpośrednio. I to jest ta nagroda za miłość. W innym miejscu czytamy o tej miłości, bo zostajmy już przy tej miłości, która, tak jak mówię, może mieć różny charakter i nie zawsze oznacza picie kawy w miłym towarzystwie. Nie zawsze. Ale posłuchajcie, co inny wielki napisał o tej miłości, Paweł. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, a choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To wszystko, co te wartości porównuje do jednej, do miłości. Nie takiej miłości, jak my sobie myślimy, o, ci młodzi kochają się, to jest miłość. Bóg bierze ten wzór i mówi, ta miłość do mojej oblubienicy jest tak jak w małżeństwie. Nie ma granicy. I dalej pisze, i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Czyli najważniejsza jest miłość. I teraz posłuchajcie, co według Boga, jaka jest ta miłość. To jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział od 4. Miłość jest cierpliwa. Lepiej może by było, gdyby napisane było, że miłość jest piękna. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, to znaczy taka, która okazuje komuś dobroć, miłosierdzie. Takie polskie stare słowo. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, czyli nie szczyci się sama z siebie, nie nadyma się. Miłość nie nadyma się. Prawda, że fajne? I teraz dalej. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Bo my mówimy tak, gdzie Duch Święty, tam wolność, prawda? Czyli tak, wszystko nam wolno. Gdzie Duch Święty, tam wolność do grzechu czy od grzechu? Od grzechu. Gdzie Duch Święty, tam wolność. Święty Augustyn powiedział tak w ten sposób. Kochaj Boga i rób, co chcesz. Kochaj Boga i rób, co chcesz. Jeżeli kochasz Boga, to, co chcesz, będzie zdominowane tym, że kochasz Boga. Amen? Jak on to napisał w średniowieczu, kochaj Boga i rób, co chcesz, to wiesz, co działo się w Kościele? Bo ludzie wzięli tylko tą drugą część. Bo widzisz, taki święty, on mówi, rób, co chcesz. Super. Wszystko wolno. Kochaj Boga, to jest to podstawowe. Miej miłość do Boga i rób, co chcesz. Bo wtedy to, co chcesz, będzie zdominowane tym, jak kochasz. Miał problemy z tego powodu. Ale jednak to jedno zdanie, które tam gdzieś napisał, zostało. Kochaj Boga i rób, co chcesz. Takie proste. Dalej czytamy, jaka powinna być miłość. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Miłość nie szuka swego. To już jest ciężkie. Nie szuka swego. Czyli co? Nie liczy to, co mówiliśmy, że ktoś rozdaje miłość, to ją rozmnaża. A zazwyczaj jak coś rozdajemy, to mamy mniej. No tak czy nie? Jak rozdamy, nie wiem, ubrania, pieniądze i tak dalej, to zazwyczaj mamy mniej. A tu jest napisane, że jak ktoś rozdaje, to ją pomnaża. Nie szuka swego. Nie unosi się. Skąd my to znamy? I skąd Bóg mógł to wiedzieć, że jest taki problem? Miłość nie unosi się. Czyli nie mówi, no to ja ci pokażę. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie myśli nic złego. Czyli Bóg mówi, to jest nawet ważne, w jaki sposób my myślimy o innych. Że nie może. Jeżeli mamy kochać tych ludzi, to nie możemy o nich źle myśleć. Bo wtedy jak źle myślimy, no to pytanie, jak kochamy? To musimy wtedy udawać, że ich kochamy. Ktoś powiedział, jeżeli nie współczujecie tym ludziom, którzy gdzieś tam są w Afryce, w Azji, prześladowani, jeśli nie współczujecie im, to nie pomagajcie im, bo to nie ma sensu. Bo Jezus najpierw współczuł, kiedy szedł, przechodził do miasta i wszedł w bramę do miasta, a tam wychodzi na niego pogrzeb i wdowa, która akurat idzie w kondukcie żałobnym za jedynym synem, to jest napisane, że weszli na niego tym pogrzebem, to najpierw współczuł jej, że to był jedyny syn I wtedy nad nią zmiłował się i po prostu kazał mu wstać. Ale to współczucie było najpierw. Kiedy spotkał się z Marią i Martą, to najpierw im współczuł, a później kazał wyjść Łazarzowi z grobu po iluś dniach. Że to nie było takie, ja mam moc, ja wam pokażę. Obojętnie, co o was myślę. Najpierw współczuł im, a później dopiero robił następne rzeczy. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość wszystko zakrywa. Ktoś powiedział, nie wiesz nawet, ile rzeczy Bóg swoją miłością zakrył w naszym życiu. Miłość wszystko zakrywa. A Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Miłość wszystko zakrywa. Niewypowiedziane sprawy, grzechy, upadki, to wszystko jest przykryte. Bóg jest miłością, On to zakrywa. I my, naśladując Jego, jak to odbicie w zwierciadle, naśladując Jego, możemy zakryć wiele złych rzeczy poprzez miłość. Wszystko zakrywa. Dalej, wszystkiemu wierzy. O, to też jest trudne. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I dalej, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Dalej Paweł wyjaśnia, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Czyli jest to takie niedoskonałe, ułamkowe i przemijające. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Paweł mówi sam, że po prostu to jest świadoma decyzja. W dzieciństwie zachowywaliśmy się inaczej. Teraz Bóg oczekuje od nas świadomej, dojrzałej decyzji. Stawiam na miłość. Chcę iść za tym. Wymienia listy, że nie będzie łatwo. Nie unosi się, nie nadyma, nie szuka swego i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, ile jest tych cech. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, czyli odbity obraz. Ty wiesz, że człowiek sam w sobie, na przykład ja i ty, człowiek nigdy nie widzi swojej twarzy oprócz nosa, tylko odbicie w lustrze albo w wodzie. Także naprawdę my nigdy nie zobaczyliśmy siebie twarzą w twarz, tak bezpośrednio, bo nie możemy siebie zobaczyć. Proszę, no dobrze, w telewizji to jest też tylko obraz w lustrze, na wodzie. Człowiek nie widzi siebie bezpośrednio. To jest tylko obraz. Dlatego Paweł mówi o odbiciu lustrzanym. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, czyli odbity obraz. Prawda? I niby w zagadce, czyli no, nie jest to rzeczywistość pełna. Ale wówczas, to znaczy wówczas, ale tam będziemy widzieli twarzą w twarz. Amen? Tam wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Czyli on mimo to, że był blisko tak Bożego namaszczenia i miał taką moc od Boga, to mówi, że jego zrozumienie tych rzeczy jest takie cząstkowe, czyli niepełne, prawda? Bo my myślimy sobie, no tam taki Paweł czy inny apostoł, akurat Paweł nie widział Jezusa, ale inni widzieli Jezusa bezpośrednio, no to oni, to było normalne, że oni byli tacy, wow, prawda? Bo oni, im to wszystko łatwo przyszło, a my musimy wierzyć. Oni widzieli Jezusa. Ale on mówi, że on miał poznanie, miał cząstkowe. Dopiero w niebie zrozumie tak do końca, o co chodzi. Poznamy tak, jak jestem poznany. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Dlaczego miłość jest największa? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Że wierzysz, że będziesz miał wnuki i one przychodzą. Już nie musisz w to wierzyć. Widzisz, są. Możesz odhaczyć. Tylko powiem, o, już jest trójka. Chciałbym piątkę. Czekasz, jest piątka. Możesz odhaczyć. Nic nie musisz robić. Nie musisz w to wierzyć, już to masz. Nadzieja. Niektórzy mówią, ja mam wiarę, a inni mówią, ja mam nadzieję. To jest taka inna wiara, można powiedzieć. Nadzieja. I też przemija. Masz wiarę, że Bóg jest, wierzysz w to i trafiasz do nieba i widzisz Go twarzą w twarz. Po co ci wiara? Widzisz Go. Po co ci nadzieja, że trafisz? Trafiłeś tam. Ale co pozostaje? Miłość pozostaje, bo miłość jest wieczna. Czyli tam też będzie miłość, ale już bez tych określeń nie szuka swego, nie nadyma się, nie liczy, nie przelicza. I to wszystko, co tutaj mamy, prawda? Ktoś okazuje nam szacunek, bo mamy pozycję. A to nie jest miłość. Ktoś okazuje nam współczucie, bo jest naszym przyjacielem, ale nie zawsze to jest miłość. Prawda? I my mylimy te wszystkie pojęcia i Bóg to porządkuje. I mówi, zobacz, jak wygląda moja miłość. Jezus umarł za ludzi, których nie znał, bo chciał. On powiedział, nie ma większej miłości niż oddać życie za kogoś innego. Prawda? To jest miłość. Nie szuka swego. To jest miłość. I te wszystkie, to co Paweł wylicza, te cechy miłości, one nie są takie łatwe. Ale później ta nagroda, która mówi, ale w niebie zobaczysz tą miłość idealną. Już nie musisz się pilnować, żeby na przykład coś tam nie unosić się, czy tak dalej, prawda? W niebie ta postać miłości już jest idealna. Tego sobie życzę, tego wam życzę, żeby ta miłość była w nas taka, jakiej chce Bóg, jaka jest opisana w Biblii, bo my mamy zawsze swoje wyobrażenie o miłości i mówimy, no ale przecież nie można kochać wszystkich. No a co mówi Biblia? Że mamy, Jezus mówi, to nie jest żadna sztuka, że kochacie tych, którzy są fajni dla was. Wasi nieprzyjaciele też tak postępują. Sztuka polega na tym, żeby kochać tych, którzy nie dadzą się kochać. To jest sztuka. To wymaga odporności, to wymaga cierpliwości, to wymaga starań, to wymaga modlitwy. Tak? I wtedy wiesz, że to jest od Boga, bo po ludzku myślę, nie no, to się po prostu nie da. Po prostu się nie da, ale z Bogiem się da. To jest ta różnica jakościowa, że on mówi, to co my mamy, to jest cząstkowe, to co my możemy, a to co on daje, jest dopiero dobre, doskonałe. I często myślę tak, no, swoimi siłami nie podołamy, żeby ludziom okazywać miłość, bo zawsze ktoś ci nadepnie na odcisk, powiesz, nie, nie, temu to nie, bo to nie, o, to mi tutaj zaszkodził. Jakże mogę go miłować? Po ludzku się nie da. Dlatego Jezus mówił, nie taka miłość, jak świat daje. Bo nie zajdziesz daleko. Zaraz trafisz na kogoś, co już ci wcześniej na odcisk nadepnął i koniec, załamiesz się. Nie taką miłość, jaką świat daje, tylko jak ja daję. To jest zupełnie coś innego. To jest bezwarunkowe. Te wszystkie punkty, które mówiliśmy, to ona by po prostu podsumować w jednym, że miłość bezwarunkowa. O, wiesz, tak jak wyobraź sobie na przykład, dziecko przychodzi do matki i co? W szkole dostało dwóje. To odpowiesz, no już teraz mama cię nie kocha. Możesz powiedzieć, no mama cię nie lubi, mamie się to nie podoba, trochę słabo i tak dalej, ale przecież czy to dziecko przyniesie dwójkę, piątkę, w zależności w jakim kraju, czy rozbite kolano, czy spodnie zniszczone, to po prostu i tak dalej je kochasz. To jest miłość bezwarunkowa. Mama cię nie kocha, bo znowu jest dziura na kolanie. Prawda? O ileż bardziej ojciec nasz, który nie ma takiego ograniczenia, jakie my mamy w głowie, w sercu, kocha nas bezwarunkowo. Czyli nie mówi, o ten dzisiaj to nie, bo on zaspał do zboru, to jego nie kocham. Nie ma takiej opcji. To nie znaczy się, że możesz zaspać do zboru. Po prostu bezwarunkowa miłość. O tym pisał Jan, o tym pisali różni, ale przede wszystkim o tym nauczał Jezus Chrystus, że najważniejsza jest miłość, ta Boża miłość. Bez tej miłości, tak po ludzku, chcemy coś dobrego zrobić, ale to nie zawsze wychodzi na dobre. Swoimi siłami chcemy zrobić, chcemy komuś pomóc, ale jeżeli będzie w tym chociaż prośba, wołanie do Boga, Boże, okaż mu swoją miłość, to wtedy masz gwarancję sukcesu. Okaż mu swoją miłość, bo ja bym chciał i dzisiaj zrobię dobrze, ale jutro powiesz sobie, nie, to już jest chyba za dużo. Nie, nie przesadzaj, masz jeszcze swoje życie. Boże, okaż mu swoją miłość, żeby on widział, że to jest od ciebie. Bo ja, moje możliwości są ograniczone. Jako człowiek to będę zawsze trochę przeliczał. No nie, nie, no to już jest za dużo. Tyle godzin to nie może trwać, tyle lat nie może trwać modlitwa. O nie, ten człowiek się nie zmienia. Okaż mu miłość. I tym hasłem chciałbym zakończyć. Jeżeli jest problem, to Bóg jest miłością. I wiesz, na koniec jedno pytanie. Z czym Bóg nie ma problemu? Mówiąc językiem handlowym. Bóg nie ma problemu ani z zamówieniem, ani z dostawą. Jeżeli my nic nie możemy, Bóg okazuje miłość. Nie myślę tak, ale co on zrobi z moim zamówieniem? Nie da rady, już jest nieczynny. A co zrobi z dostawą? Jest weekend. Czy mi może to dać? On nie ma problemu ani z zamówieniem, ani z dostawą tego, co tobie jest potrzebne. To jest ta doskonała miłość. On nie ma tego ograniczenia. Nie ma problemu z dostawą ani z zamówieniem. Ja wiem, że może wam to się nie podobać, bo to nie jest biblijne. Nie ma tych słów w Biblii, ale po prostu to jest język handlowy. Biblia mówi, jeśli zamówisz coś zgodnego z Bożym Słowem, to dostawa też przyjdzie zgodnie z Bożym Słowem. Amen. Dziękuję wam za uwagę. Zaśpiewamy coś jeszcze. A później